Jesteśmy gotowi?
Jesteśmy gotowi. Dwójka bez sternika w Weszło FM.
Natomiast my mamy gościa, chyba możemy przedstawić. Mamy. Tak. Gościówę właściwie można powiedzieć. Jest...
Co za gościa?
Tak, jest Ula Somow, która się zna na diecie i nie tylko na diecie, jak się zaraz pewnie dowiemy. Witamy cię serdecznie.
Witamy, dzień dobry.
No właśnie, też napiszcie, czy Ule dobrze słychać, bo ja mówię, tutaj odpalałem, prawda, troszeczkę partyzancko, nas podobno słychać, a tu dochodzi kolejny głos, ważny głos, więc ważne, żeby go było słychać. Więc jak coś tam by było nie tak, to oczywiście piszcie, my się nie boimy merytorycznej, konstruktywnej krytyki.
Ula, to pierwsze pytanie, bo niedziela rano, wczoraj, jak wiadomo, to wynika z wielu tysięcy lat przyzwyczajeń, wczoraj była sobota, a w sobotę pewnie nikt się nie oszczędza, niedziela rano i no, ludzie, pewnie znaczna część polskiego społeczeństwa nie czuje się za dobrze, mimo pięknej pogody za oknem. No, ty wiesz wszystko o odżywianiu, o suplementacji, o tym, co dodać do organizmu takiego, żeby nagle się oczy otworzyły i ruszył przed siebie. No więc jak się ratować w takich sytuacjach? Jeżeli... Powietrze z materaca, słyszałem, że najlepsze na kaca, woda z wazonu.
Dobrze, nie wazon z wody.
I sok z ogórków.
Sok z ogórków albo z kiszonej kapusty.
Sok z ogórków i z kiszonej kapusty, wbrew pozorom, mimo tego, że brzmi dosyć jak jakiś mem, to nie jest taki najgłupszy, bo jest dosyć słony i jakby nawadnia i daje trochę właśnie tych elektrolitów, sodu, który jest jednym z elektrolitów. Jak już tak powiedziałeś wprost, bo tak chciałam zagaić, że wiesz, nie wiem, czy się dobrze rozumiemy, ale zazwyczaj dobrze się rozumiemy, więc zrozumiałam ten przekaz. Nazwijmy to chorobą, syndromem dnia poprzedniego. Tak naprawdę kac jest... pochodną kilku rzeczy. To są składowe. To jest po pierwsze odwodnienie, to jest po drugie stan zapalny, podwyższony. No i po trzecie, niestety, to może być też hipoglikemia, czyli jakby spadek cukru w naszym organizmie. I teraz jak temu zaradzić? No dlatego między innymi ten sok z ogórków może działać, że po pierwsze jakby no najważniejsze jest nawodnienie. I nad tym trzeba pracować w pierwszej kolejności. To, co nas lepiej nawadnia niż woda, to jest woda i elektrolity, więc można zastosować elektrolity. Jeżeli ktoś ma w domu izotonik, to też może użyć tego izotoniku.
A jednak...
Tak,
izotonik taki sportowy, jak się na przykład na trening idzie.
Taki sportowy, jak się na trening idzie. Warto jednak sprawdzać, bo nie wszystkie produkty, które są sprzedawane jako izotoniki, są naprawdę izotoniczne. Izotonik to jest taki płyn, który ma taką samą osmolalność, czyli jakby stężenie osmotyczne, jak nasze płyny ustrojowe. I nie wszystkie produkty na rynku, które my postrzegamy jako izotoniki, są faktycznie izotoniczne. Większość powinna być, natomiast wiele z tych takich bardzo popularnych zdarza się, że są to hipertoniki, czyli że są bardziej stężone, czyli mają najczęściej więcej cukru, no wyższe stężenie osmolalne niż nasze płyny ustrojowe, co powoduje, że nie nawadnia nas tak dobrze, a daje nam więcej energii, która w tym momencie nie jest do końca aż tak bardzo potrzebna. Natomiast zahaczając jeszcze o ten stan zapalny, bardzo dobrze wychodzą też soki owocowe i soki warzywne, ponieważ one oprócz tego, że nas nawadniają, dają nam tą glukozę, czyli podwyższają nam to stężenie glukozy we krwi. Mają też elektrolity, tutaj polecam zwłaszcza sok pomidorowy, ale mają też antyoksydanty, czyli te substancje, które nam zmniejszają te stany zapalne, pomagają naszemu organizmowi, jakby dają nam narzędzia, żeby regulować stan zapalny. Więc faktycznie w badaniach całkiem dobrze to wychodziło.
Skisły burak?
Skisły burak też może być, no jakby, tylko że ze skisłym burakiem jest taki problem, że niestety możemy go nie wypić za dużo, czyli jakby nie nawodnimy się, bo po prostu wypijemy go za mało. Dodatkowo możemy mieć lekko podrażnioną śluzówkę żołądka, więc to też może zadziałać trochę w drugą stronę. No i mimo wszystko, jeżeli wypijemy ponad na przykład pół litra tego soku z buraka albo jakiegoś zakwasu buraczanego, no to może to mieć efekt przeczyszczający, zwłaszcza jeżeli nie robiliśmy tego wcześniej. Ja się zawsze śmieję, że ja na przykład mam pancerny żołądek, więc jak sobie wypiję nawet pół litra tego soku z buraka, to nic mi nie jest. Natomiast wielu zawodników nawet mówi, że ma problem, nawet jakby pije trochę mniej, około 200-250 ml. Za pierwszym razem to jest taka dawka, powiedzmy...
Bajkonur, no.
No, bardzo dobrze, że ty to powiedziałeś, dziękuję ci.
Ja będę cię wyręczał, słuchaj, bo tutaj trzeba mówić prostym językiem, a wiem, że tobie troszeczkę możesz mieć poczucie, że ci nie wypada.
Staram się zachować profesjonalny wizerunek, aczkolwiek ci, co mnie znają, to wiedzą.
Że jesteś normalną dziewczyną.
Tak jest.
Queens Gang, co masz na klacie, za przeproszeniem?
No ja dzisiaj przyjechałam w takiej koszulce.
Knujecie coś tutaj?
Knujemy razem z firmą Olimp. Pozdrawiamy tutaj całe...
Pozdrawiamy.
Przede wszystkim ja pozdrawiam moich ziomeczków z Olimpu, bo naprawdę fajnie jest pracować z ludźmi, z którymi się lubimy. I faktycznie ta współpraca zawsze lepiej wygląda. Ja to widzę po zawodnikach i po trenerach, ale i po mojej współpracy właśnie z firmą Olimp, gdzie po prostu jeżeli lubię, jakby mamy fajny kontakt, no to wiadomo, że z dwóch stron to zawsze lepiej działa. Po prostu jak klika, to klika.
No właśnie, ale to też jest tak, że to rozmawialiśmy nawet przed wejściem na antenę, że troszeczkę się ten sport mimo wszystko personifikuje i często jest tak, że kibicujesz drużynie przez to, że tam gra Ronaldo na przykład, czy to Real, czy Juventus. Tu ostatnio Monia Wondołowska powiedziała, że tak powiem, bardzo szybko przeniosła swoją miłość właśnie z Realu na Juventus, dlatego że Ronaldo tam przeszedł. Ale też właśnie też jest z innymi sportami. I złapałem się na tym, że nasi operatorzy, którzy nie do końca są wkręceni w lekką na przykład, a jak kręciliśmy cykl Eldo jedzie do Tokio, to jak poznali czy Piotrka Liska, czy kogokolwiek z tej grupy kilkunastu osób, które tam nagraliśmy reportażyki, no to się okazuje, że oni teraz oglądają meetingi i patrzą, jak im poszło, no bo to już ich traktują trochę jak kolegów, w związku z tym się też inaczej kibicuje.
Tak, ja też tego doświadczam, bo na pewno ja nigdy lekkiej atletyki nie trenowałam sama, a jak trafiłam do PESLA, czyli do Związku Lekkoatletycznego, no to wiadomo, no poznałam bardzo wielu zawodników i faktycznie zaczęłam oglądać tą lekką, nawet jakieś meetingi dużo, dużo mniejszej rangi niż międzynarodowe imprezy i faktycznie to śledzę. I sprawia mi to przyjemność. Tak jak powiedziałeś, na pewno jest to jakby w dużej mierze po prostu jakby taka ludzka chęć zobaczenia i podtrzymania kciuków jakby za swoje koleżanki i kolegów. Na pewno ma tutaj też duża ta komponenta jakby mojego wkładu pracy, tak? Czyli oglądam czy zawodnik, czy zawodniczka, która ze mną współpracuje, zwłaszcza ci, którzy bliżej współpracują, no to czy jest dobrze, czy nie ma jakichś tam problemów, no i jak wypada na tle innych. Więc na pewno to, co powiedziałeś, czyli poznanie człowieka, to jest bardzo dużo. Myślę, że tutaj też media społecznościowe bardzo dużo robią, czyli tak jakby to, że zawodnicy istnieją w mediach społecznościowych, no to jest takie śmieszne trochę zjawisko społeczne, że nam się wydaje, że kogoś znam, bo widziałem go w telewizji albo
tak,
widziałem
mówi
w mediach
do ciebie
społecznościowych.
Na ty, prawda? Akurat tak.
Dokładnie, więc na pewno te media społecznościowe przybliżają nam te osoby. No i ja też mam tak się trochę śmieję, że do tej pory na przykład za bardzo Formuły 1 nie oglądałam, a po obejrzeniu serialu na Netflixie trzymam kciuki, zwłaszcza za Daniela Ricciardo, więc mimo tego, że w tym momencie jeździ w trochę słabszym teamie niż jeździł, to mimo tego jakby trzymam kciuki za ten słabszy team. Także myślę, że faktycznie coś takiego jest, że jak poznajemy człowieka, nawet nie osobiście, to, że gdzieś zaczynamy bardziej wnikać jakby w ten świat, zaczynamy poznawać tak jakby całościowo, tak jakby od kulis, powiedzmy, nie tylko na stadionie, nie tylko na boisku, ale też właśnie zaczynamy obserwować go w sytuacjach bardziej prywatnych, czy w sytuacji treningowej i to wszystko przybliża nas.
Chciałem się zapytać ciebie, ile jest w byciu dietetykiem bycia psychologiem? Ile jest w takiej dietetyce psychologii? Bo to myślę, że to jednak jest powiązane, że trzeba wiedzieć, co kiedy
ogrom
komu powiedzieć. Tak?
Ogrom. Słowa nie są w stanie opisać, ale liczby są 80%. Natomiast to jest też śmieszne, bo my się czasami śmiejemy ze sztabem medycznym, między innymi z fizjoterapeutami ze związku, z PESLA, że w ogóle nasza praca tak jest w dużej mierze, jest ta komponenta taka soft skillsów, czyli takiego właśnie dogadywania się z ludźmi. To jest zarówno z trenerami, zarówno z zawodnikami, no w moim przypadku również na przykład z osobami, które gotują, czyli jakby i z hotelami, ale też z osobami, które gotują nam w COS-ach, czyli tutaj w Polsce, w centralnych ośrodkach sportu. Tutaj szczególnie ciepło pozdrawiam cały personel z kuchni i zespały, ponieważ jakby bardzo fajnie właśnie przez to, że zaczęliśmy mieć taką, powiedzmy, relację mniej osobistą, też również prywatną, że się po prostu polubiliśmy i że naprawdę tam panie i panowie bardzo nam pomagają, w ramach oczywiście możliwości, ale pomagają. Także na pewno jest bardzo dużo tej komponenty psychologicznej. No i myślę, że to jest też trochę tak, że można być dobrym specjalistą, i to jest w każdej dziedzinie, no nie tylko w dietetyce, można być dobrym specjalistą, ale jeżeli kliknie, to jest dobre połączenie, to się lepiej współpracuje, jak nie kliknie, to się gorzej współpracuje, i tak jest i z lekarzem, i z psychologiem, jakby i ze wszystkim. I widzę, że jeżeli mam dobry kontakt z zawodnikiem czy z zawodniczką, to na pewno dużo lepiej ta współpraca przebiega. No także, tak, bardzo dużo psychologii w tym wszystkim.
Właśnie, Ula, bo ty tutaj mówiłaś, że wniknęłaś w ten świat i troszeczkę inaczej zaczęłaś odbierać niektórych. A jak to się w ogóle zaczęło? Jak u ciebie pojawiła się ta myśl, że może właśnie w tym kierunku w życiu podążyć i no, co robiłaś, żeby jednak no, znaleźć się w tym, chociaż trochę dotknąć tego wielkiego świata sportowego?
Ja na pewno miałam bardzo dużo, no myślę, że nie wiem, czy to można nazwać szczęściem, czy przypadkiem, ale i też tak jakby no, moją pracą w tym wszystkim. Mhm. Natomiast tak ja w ogóle byłam zawodniczką, grałam w siatkówkę, więc tak jakby znałam częściowo też jakby świat sportu od tej strony zawodniczej. Kończąc studia, miałam już okazję jakby współpracować z innym związkiem, to były ciężary. Natomiast też trochę przypadkiem, to była dosyć śmieszna historia, trafiłam do tego większego sportu, bo do Skry Bełchatów. Dla mnie to było jakby, no trochę takie spełnienie marzeń, bo zaraz po studiach trafiłam właśnie do takiego sportu na najwyższym poziomie. Byłam też pierwszym dietetykiem, który w ogóle został zatrudniony w ekstraklasie siatkarskiej, bo tak to można nazwać.
Skrzebełchatów. A ile lat temu to było?
No myślę, że z 4 albo 5. Okay. Dokładnie nie pamiętam.
I wtedy się to zaczęło trochę zmieniać myślenie też.
Tak, i w ogóle to była bardzo śmieszna sytuacja, ponieważ ja udzielałam wywiadu w telewizji i prezes Skry, którego prosił Miguel Falaska, czyli już teraz niestety świętej pamięci, ale trener Skry w ówczesnym czasie, prosił o dietetyka i mówił, że no mamy tutaj problem, że żeby zatrudnić. No i prezes sam mówił, że tak podchodził do tego, że no niby słuchał, ale jakby nie był do tego do końca przekonany i mówi, że jadł po prostu śniadanie i zobaczył gdzieś tam, usłyszał moją wypowiedź, bo nawet nie oglądał do końca tej telewizji. No i tak pomyślał, że może fajnie by było się skontaktować, no jak się okazało, że gdzieś tam z tym światem siatkówki miałam styczność, no to spotkaliśmy się na taką rozmowę, powiedzmy, jakby to mogło wyglądać. No i właśnie kliknęło. Jakby ja się bardzo cieszę, że też tutaj prezes Piechocki wykazał się takim bardzo dużym profesjonalizmem i taką otwartością, no bo na pewno to też nie jest łatwe dla prezesa, jakby dołączać członka sztabu medycznego, który tak naprawdę jakby do tej pory nie istniał, tak? Że tak jakby dietetyk w strukturze klubu siatkarskiego nie istniał. No i podobnie było ze związkiem lekkiej atletyki. Tutaj to już nie mam, jakby no to już nie jest klub, tylko to jest kadra, więc też trochę inaczej to wyglądało. Natomiast też tutaj bardzo duża zasługa doktora Krzywańskiego, który jest takim, powiedzmy, koordynatorem sztabu medycznego, że udało się stworzyć, powiedzmy, zmienić trochę regulacje prawne w naszym kraju, bo nie wiem, z czego to wynikało, ale ogólnie jakby rozporządzenie, które mówiło, kogo związek może zatrudniać na takiej, powiedzmy, na kontrakcie ministerialnym, to był psycholog, to był lekarz, to był fizjoterapeuta, natomiast nie było tam dietetyka. No i rzeczywiście tutaj duży wkład też doktora Krzywańskiego, że to rozporządzenie zostało trochę zmienione, został dopisany dietetyk i tak udało się mnie zatrudnić w związku na kontrakcie, na jakby pełnoprawnie, tak samo jak innych członków sztabu medycznego. Także jestem trochę takim pionierem tego wszystkiego, natomiast no, też na pewno inni ludzie mają w tym bardzo duży wkład, że po prostu, że udało się tak to poukładać. No ja na pewno jestem bardzo zadowolona z tej pracy. Wiąże się to na pewno z wieloma wyrzeczeniami, bo tak się trochę śmiejemy, że u nas w związku na przykład żadna kobieta nie ma rodziny w tym momencie, no bo jest bardzo dużo wyjazdów, jakby bardzo dużo to też czasu nas kosztuje. No ja na ten moment mimo wszystko jestem tak jakby w stanie to, powiedzmy, gdzieś tam na drugi tor odsunąć, bo tak jak mówię, no moja praca daje mi bardzo dużo satysfakcji i na ten moment jest na pewno jakimś takim bardzo dużym filarem w moim życiu. No i również też prywatnym, no bo tak jak mówiliśmy, jakby jak poznaje się tych ludzi, to po prostu jakby tworzy się też jakieś relacje i jestem bardzo szczęśliwa z tego, że oprócz pracy po prostu lubimy się poza pracą.
Jasne, tu Bubson Wybraniec dopytuje, czy pani Ula może potwierdzić, że człowiek nie trawi dwóch rzeczy, głupoty i kukurydzy. Pozdrawiam naszych kolegów Piotrka i Michała.
Ta kukurydza się za nami ciągnie.
Lorda Coxa i Wąsa, słynny duet. No,
no tak, tak.
To są twoje słowa bodaj. To są
tak,
twoje
to
słowa.
Są moje słowa. Cóż, no, biorę to na klatę. Przy czym tak naprawdę ja wszystko mogę strawić, i głupotę,
i kukurydzę.
No jest parę rzeczy tam, nielojalność, brak honoru, tego nie mogę strawić.
Co tam jeszcze chłopaki mówi, że sezamu chyba też nie trawi. Coś
były tam różne. Lnu niezmielonego też było, ale ja to wszystko biorę, no chyba nie na klatę, biorę to na przewód pokarmowy, jestem w stanie, już nawet tą głupotę strawię. Mhm. Ale tak, no jest parę rzeczy, których jednak człowiek nie strawi. poprawi.
A jak to w tej skrzewie chatu właśnie kliknęło wtedy, nie wiem, tam Mariusz Wlazły, Karol Kłos, jednak duże gwiazdy siatkarskie jakoś tak od razu stwierdzili, o fajnie, mamy tu dziewczynę, która nam pomoże w diecie, czy jakoś tak z pewną rezerwą podchodzili?
Na pewno z rezerwą. Byli zawodnicy, którzy byli bardziej otwarci na współpracę. Na pewno, ja się też temu nie dziwię, bo ja pamiętam jakby siebie jako zawodniczkę i ja żywiłam się fatalnie. Tak. Jakby z tego wynikała też później trochę niedoboru żelaza, jakby ja miałam też taki problem, żeby nabrać masy mięśniowej. Także tam były dla mnie w tym momencie, jak patrzę na siebie jakby z perspektywy czasu, to ja byłam stuprocentowym przypadkiem, który powinien współpracować z dietetykiem. Natomiast no, ja nigdy nie miałam szansy współpracy z dietetykiem i myślę, że gdyby na tamten czas przyszła jakaś młoda dziewczyna i mi powiedziała, hej, jestem dietetykiem sportowym, chciałabym ci pomóc ułożyć dietę, no to bym jej powiedziała trochę bardziej dobitnie niż papa, nie zobaczymy się w najbliższym czasie. Natomiast to też spowodowało, że ja zaczęłam widzieć, że to ogranicza bardzo moją zdolność do wysiłku i moje postępy sportowe, moją adaptację do treningu, moją regenerację. Także ja zaczęłam się jakby interesować dietetyką sportową właśnie przez to, że sama miałam problemy. Uh-huh. I u mnie jeszcze dochodziło to, że ja od dziecka nie lubiłam jeść mięsa, a z problemami, z zaburzeniami gospodarki glukozy całe życie słyszałam, była tyraneczka. I trener, i rodzice wszyscy mówili, musisz jeść mięso, bo masz niedobór żelaza. Więc tak jakby ja przechodząc świadomie na taką dietę już bezmięsną, wiedziałam, że okej, no teraz tak jakby no dajesz kolejne argumenty po to, żeby znowu cię tyrali. I tak jak mówię, u mnie to trochę poszło w taką złą stronę. Jak mi ktoś kazał jeść to mięso, to u mnie to w ogóle jakby wytworzyło jeszcze taką rezerwę i jakby i to poszło w drugą stronę, w stronę takiej powiedzmy jeszcze mniejszej akceptacji tego mięsa. Natomiast po prostu przestałam jeść. Ja też zwykle byłam bardzo szczupła, więc tak jakby trener zawsze mówił, o, ty to możesz jeść wszystko, idź sobie do McDonalda, idź sobie na pizzę, możesz jeść i słodycze, jakby wszystko możesz jeść, bo jesteś szczupła. A trochę to tak nie jest. Właśnie jak się jest szczupłym, to tak jakby bardzo często te niedobory się pojawiają. Bo po prostu nie dostarczałam wystarczającej ilości energii, a jeszcze dodatkowo ta energia, którą dostarczałam, była z żywności śmieciowej, więc się pojawiły niedobory. Więc później siłą rzeczy, jak zaczęłam po prostu trochę jeść bardziej nisko przetworzone jedzenie, trochę bardziej takiego powiedzmy wysokiej jakości jedzenia, włączyłam dużo produktów, które były pełnoziarniste, włączyłam soczewice, fasole, takie produkty, które wcześniej raczej ich nie jadłam. No i powiedzmy gospodarka żelazem się ustabilizowała nie dlatego, że przestałam jeść mięso, tylko dlatego, że przestałam jeść syf, tak to można powiedzieć.
Uh-huh. A ja się ciebie zapytam o sportowców, no tak mam na myśli tak naprawdę lekkoatletów, którzy sylwetką zupełnie nie przypominają sportowców. Mówię o miotaczach i też miotaczkach. Jak to z nimi jest? No bo tak naprawdę no, jakby nie do końca sobie wszyscy zdają sprawę, że tak naprawdę to są niezwykle silni ludzie.
Bardzo.
I bardzo dobrze fizycznie przygotowani. No ale trudno uwierzyć, że są sportowcami.
Tak, ja myślę, że cały blok rzutów, czyli to są cztery konkurencje, to będzie zacznę od tych najsilniejszych, czyli pchnięcie kulą, przez rzut młotem, dysk, no i chyba tych najbardziej szczupłych, takich najbardziej fit z bloku rzutów, czyli oszczep. No tak, faktycznie oni tak jakby nie mają tego problemu, że muszą trzymać bardzo mocno wyrzeźbioną sylwetkę. Tak jakby w sporcie zawodowym mimo wszystko to nie są sporty estetyczne. Ich się rozlicza tak jakby z dalekości.
Z centymetrów.
Tak, dokładnie. No z centymetrów to może tak, może to być no, różnie odebrane.
O centymetr można wygrać. No.
Tak, natomiast rzeczywiście
wiem, co dalej.
Niedziela rano, takie rzeczy.
Ha, 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 takie podśmiechujki.
Zaraz przyjdzie tutaj jakiś biskup Kazimierz i dopiero nam zrobi. Kazanie.
Przechrzci nas. Natomiast wracając do tkanki tłuszczowej, a nie do centymetrów, to faktycznie tam jest nawet lepiej, jak oni są nie do końca bardzo nie mają niskiej masy ciała.
Wycieniowani.
Tak. No nie muszą być.
Ale tutaj widzę wyrobiona medialnie, jednak jest coś dyplomatycznie, pięknie to wszystko wygląda.
To jest taki, wiecie, cienki lód, sprawdzam, tak, kiedy pęknie.
No tak, bo tych wszystkich znasz i potem mogą gdzieś przypadkiem usłyszeć i potem
nie, no my się często śmiejemy, nawet ostatnio, tutaj pozdrawiam Michała Haratyka, naszego jednego z lepszych kulomiotów, kiedy ja zawsze staję w jego obronie i mówię, ale Michał nie jest gruby. To faktycznie tak jest, że jak oni są ubrani, zwłaszcza w takie ubrania nie nie, powiedzmy, sportowe, to, to wyglądają na bardzo dużych. No i rzeczywiście oni mają sporo tej tkanki tłuszczowej. Może to jest dla ludzi, którzy są spoza sportu, to jest niespotykane, tak jak powiedziałeś, że tej tkanki tłuszczowej jest więcej. My też kiedyś mieliśmy taką no trochę taką rozkminkę, czy jeżeli jest doświadczony zawodnik i no na przykład Piotrek Małachowski, jeżeli on całe życie rzucał no z brzuszkiem mimo wszystko, mimo tego, że oni tak jak się sprawdza tkankę tłuszczową na przykład fałdomierzem, to na przykład ręce czy nogi, oni nie mają dużo tkanki tłuszczowej na kończynach. To czy na przykład, jeżeli on całe życie rzucał z tym brzuszkiem, mimo wszystko to jest ruch obrotowy, to czy na przykład odchudzenie takiego doświadczonego już zawodnika z sukcesami nie spowoduje na przykład przeniesienia środka ciężkości? Czy to nie zmieni mu techniki?
No właśnie o tym rozmawiałem też z Pauliną Koprą, tak jakby ktoś zechciał się cofnąć do audycji Kierunek Tokio u nas na podcaście, na Weszło FM, to ona kilka ładnych kilogramów przecież
zrzuciła. Tak, no Malwina zrzuciła 12 kilogramów przez pandemię. Jakby
ona wygląda już na miotaczkę, prawda? W porównaniu z innymi dziewczynami niektórymi.
Natomiast to, co mnie cieszy, bo z Malwiną mamy super kontakt i w ogóle ja uważam, że Malwina wykonała wielką, wielką pracę, bo naprawdę nie jest łatwo, kiedy się ma dwa treningi dziennie, jeszcze samemu sobie gotować jakby mimo wszystko poświęcić tą swoją energię wewnętrzną, że trzeba się nad tym zastanowić. Trzeba gdzieś tam o tym myśleć, więc mimo wszystko ja uważam, że Malwina wykonała bardzo wielką pracę i dietetycznie, ale też widzę w niej taką zmianę, powiedzmy taką psychologiczną, że Malwina się bardzo poukładała, bardzo się wyciszyła przez to wszystko, więc ja myślę, że tak jakby ta komponenta diety wpłynęła też pośrednio na taki, powiedzmy holistycznie, to jest teraz takie modne słowo, że Malwina bardzo, bardzo dojrzała przez ten okres pandemii, kiedy tak naprawdę podjęła świadomie taką decyzję, że chce popracować również nad dietą i również nad innymi, powiedzmy, komponentami, powiemy tak, tych aspektów sportowych. Także Malwina wykonała wielką pracę, schudła bardzo, bo tak jakby 12 kilogramów dla miotaczki to jest dużo. To jest ponad 10% jej masy ciała, więc to jest sporo.
Ona przebudowała też tkankę, nie? Że ona tak. Ma więcej mięśni.
Tak. I na pewno te mięśnie bardzo, no taka definicja, wyszły te mięśnie, bo jakby schudła.
Pewnie teraz uszy pieką.
Mam nadzieję, że pozytywnie, bo naprawdę jakby Malwina super odpowiada na wszystkie zalecenia dietetyczne, odpowiada i bardzo się tak jakby do tego stosuje i bardzo bierze je sobie do serca, więc no ja powiem szczerze, dla mnie taka zawodniczka to jest coś, co jest najlepszą motywacją w ogóle w pracy. Żadne pieniądze nie dadzą ci tyle szczęścia i tyle chęci do dalszej pracy w tym, co robisz, jak właśnie taka zawodniczka, która odpowiada w taki sposób, jak się tak przykłada.
To chyba przemiana też, to trzeba zrozumieć, prawda? Kiedyś też poszedłem na dietę, bo miałem kilka lat takich kontuzji i byłem bardzo niezadowolony. Zapłaciłem za tę dietę jak za zboże. I tak naprawdę w pewnym momencie stwierdziłem, że wydaje mi się, że mam nabrałem takich nawyków, które mi pozwalają jakby się nie paść w takim sensie, że już wiem mniej więcej, co zrobić, żeby nawet jak zjem coś nie tak, to też wiem, co zrobić, żeby
świadomie i rozsądnie.
Tak, żeby się po prostu nie doprowadzać do jakiegoś takiego ulania totalnego. Ale to musi być fajne właśnie, bo to jest taka przemiana wewnętrzna, prawda, że ja z tej diety nie byłem zadowolony o tyle, że też musiałem sobie sam gotować i miałem obsesję jedzenia, nie? Że generalnie kończyłem jeden posiłek, to już myślałem, kiedy następny.
Okay.
I czy ten, wiesz, ta przegryzka to na pewno będzie, czy będę po niej głodny, czy nie będę po niej głodny.
No to taki, nie jest fajny, to nie jest dobry pomysł. Na pewno to, co jest ciekawe u Malwiny, że w pewnym momencie Malwina schudła na tyle, że to ja powiedziałam stop i mówię, dobra Malwina, teraz to już musisz przytyć troszeczkę, bo jesteś już za szczupła, po prostu do swojej konkurencji. I to jest to, co powiedziałeś na początku, że w ogóle w bloku rzutów oni nie mogą aż za bardzo schudnąć.
To chodzi o pewne zrównoważenie środka siły odśrodkowej, która działa.
To jest fizyka, na której totalnie się nie znam, natomiast rzeczywiście no młot swoje waży. Jeżeli ona będzie za lekka, to też nie będzie jej dobrze. Myślę, że tutaj może też wzrosnąć po części ryzyko kontuzji, jakby jeżeli za szybko przeprowadzamy redukcję, a są duże ciężary, bo naprawdę nawet u dziewczyn to są duże ciężary, tam jest dużo treningu siłowego, mimo tego, że jest to konkurencja techniczna. Bo wielu osobom się wydaje, że jeżeli oni wszyscy wyglądają tak, jak wyglądają, a wyglądają na bardzo mocno nabitych i naprawdę są bardzo silni, to mimo wszystko w pewnym momencie, to nawet oni często sami mówią, że jak jesteś za silny, to to przeszkadza, bo głównie mimo wszystko chodzi o technikę.
Zaburza się technika.
Czyli o to czucie młota i tak dalej. To, na czym się totalnie nie znam, czyli tutaj jest, znowu, to jest bardzo dużo zaufania, bo ja nie mogę wejść z buta i powiedzieć, ty masz ważyć tyle i tyle. Raczej staramy się to robić na zasadzie dialogu. Czyli próbujemy różne rzeczy, ale ja zawsze bardzo słucham zawodników, zwłaszcza, że pracując w kadrze narodowej, zwłaszcza, że tych lekkoatletów mamy na poziomie światowym, trzeba słuchać zawodników. I jakby ja im mogę radzić, co mówi nauka, mogę im poradzić, że dobra, zrób to i to, być może to zadziała, ale mam bardzo dużo takiego marginesu, żeby mimo wszystko posłuchać i jeżeli ktoś mi mówi, że słuchaj, to nie do końca jest dla mnie, to ja nigdy się nie wpierdzielam z butami, jakby nie upieram się przy swoim.
Zdarza ci się tak, że siedzi z kimś przy stole i on mówi, słuchaj, ja wiem, ja nie zjem tego schabowego, tego kotleta, ale muszę go mieć na talerzu, wiesz, bo inaczej mi psycha działa. No i siedzisz z nim, patrzysz, a on jednak go kroi i tutaj, i go łapie za te ręki. Jest coś takiego czasem, czy nie?
Zdarza się,
że
nie,
jednak
nie,
jest
nie.
Walka trochę z wiatrakami?
Kurde, ja tutaj trochę tak zatoczę koło, bo powiedziałeś, że właśnie, że jest dużo psychologii w mojej pracy i jest bardzo dużo i trochę tak jakby znowu zahaczę o twój przykład, gdzie ta dieta mimo wszystko, mimo z tego, co mówisz, to moim zdaniem źle działała też na twoją psychikę i że jakby żadna dieta nie jest dobra, jeżeli zaczynasz tak jakby bardzo na tym myśleć, to jest mimo wszystko taki krok w stronę ortoreksji, czyli mimo wszystko zaburzeń odżywiania. My w ogóle dzielimy sobie, jest coś takiego jak eating disorders i disordered eating, czyli tak jakby zaburzenia odżywiania i to drugie to można przetłumaczyć na zaburzenie relacji z jedzeniem. I to, co ty jakby doświadczyłeś, to jest już zaburzenie relacji z jedzeniem. Ja totalnie nie chcę tego u zawodników i mimo tego, że spędzam z nimi dużo czasu w sytuacji jedzenia, no bo jestem na zgrupowaniu, jakby jemy wspólnie na stołówce, to staram się, żeby przy jedzeniu nie padały żadne uwagi, żeby nie było jakby oceniania przy jedzeniu. To, co ja obserwuję, to sobie ocenimy i przegadamy sobie później, w sytuacji, kiedy jestem ja jeden na jeden z zawodnikiem i kiedy on już zjadł, albo jest dopiero przed jedzeniem.
Czyli nie rzucasz na Instastory, ty, słuchaj, aleś tego kotleta zjadł, chłopie.
Nie, raczej na Instastory spadają dobre przykłady, czyli żeby tak jakby, raczej żeby pokazywać dobre. I raczej w sytuacji, o ile ktoś mnie nie prosi, o krytykę, w sensie czy o ocenę, jakby narażając się na krytykę, albo sam nie zaczynam i mówi, dobra, wiem, że zawaliłem, wiem, że zjadłem tą panierkę, a miałem ją zdjąć i tak dalej, to ja raczej nie podejmuję tego tematu w sytuacji tak jakby na stołówce. A później, okej, później sobie możemy to omówić. Jeżeli ktoś prosi o pomoc na stołówce, nakładając jedzenie albo siedząc już przy stole, to oczywiście jak najbardziej, ale uważam, że posiłek powinien być taką sytuacją bardzo spokojną, bezstresową i...
Ula, musisz mi pomóc to zjeść, bo wiesz...
Ale właśnie, dużo jest takich jakichś próśb, są jakieś takie przypadki, czy raczej wszyscy trochę właśnie na spokojnie trochę chcą to omówić za ciebie? Raczej.
Naturalną siłą rzeczy było to, że jak przyszłam do Pezla, to było dużo więcej. No bo jakby byłam kimś nowym, byłam jakby też pierwszy raz
sprawdzić.
Dietetyk. Nawet nie tyle, że sprawdzić, co jakby ta nasza współpraca też już trwa ileś czasu. Aha. Więc jeżeli z jakimś zawodnikiem współpracuję, no mam bardzo dobry przykład Krystiana Zalewskiego, którego też serdecznie pozdrawiam, z którym współpracujemy już w zasadzie 2 lata, gdzie Krystian dostaje w zasadzie co tydzień jadłospis i często się śmiejemy, że jak jedzie na zgrupowanie i omawiamy sobie tak jakby z dnia na dzień. Krystian mówi, jakie ma treningi zaplanowane na następny dzień i omawiamy sobie, na co powinien zwrócić uwagę następnego dnia. No to siłą rzeczy, no jeżeli robimy to przez 2 lata, no to ten plan treningowy też się zapętla i Krystian też sam w większości się śmieje, że to mamy to i to, to pewnie powiesz teraz, że mam zrobić to i to. Ja mówię, no i bardzo ładnie, Krystian, i co ci będę więcej mówić? No już wiesz, co masz robić tak naprawdę. I to jest też trochę taka nauka, że no Krystian, wiedząc, że na przykład ma jakiś mocniejszy akcent treningowy następnego dnia rano, to wie, że musi zwiększyć pulę węglowodanów w kolacji, wie, że musi zjeść bardziej węglowodanowe śniadanie, wie, że ma ograniczyć błonnik i wie, że lepiej pójść w stronę bardziej papkowatej konsystencji niż bardziej stałej. Więc ilość tych akcentów, które już przez te 2 lata przerobiliśmy, no powtórzyła się już tyle razy, że już tyle razy mu to tłumaczyłam, że już sam mniej więcej wie, co ma zrobić. Więc najczęściej takie pytania w sytuacji jedzenia, czyli na stołówce, czy gdzieś tam przed stołówką, mają ci zawodnicy, którzy współpracują ze mną krócej, albo w ogóle ze mną nie współpracują.
Okej. Okay. A jakie są takie największe mity żywieniowe?
Myślę, że sporo jest takich przez media kreowanych. No sporo było pytań.
To my będziemy takim medium, które obali na przekór.
No niestety bardzo dużo jest owoce i soki owocowe, to jest totalnie jakby dla mnie niezrozumiałe, skąd to się wzięło, że po pierwsze, nie jemy owoców po którejś tam godzinie, nie, po 14, po 18 czy po 15, no totalna bzdura, jakby nie ma czegoś takiego, że mamy punkt 18 i nasz wredny organizm nagle zaczyna metabolizować w inny sposób owoce. Druga rzecz to są soki owocowe, które są z kolei wybielane i jakby i te soki owocowe w naszej podświadomości funkcjonują jako coś super zdrowego. I ktoś mi na przykład mówi, że nie, Ula, ja zacząłem się teraz zdrowo odżywiać i na przykład piję teraz świeżo wyciskane soki owocowe. Ja mówię, dobra, a dlaczego nie jesz owoców? No bo po 14 przecież nie można jeść owoców. Więc w ogóle jakiś taki mindfuck, że dlaczego nie można owoców.
Czyli, że sok owocowy to nie jest
jakiś, nie wiem, totalnie jakaś bzdura. To, żeby wyprostować ten mit i żeby go wytłumaczyć, soki owocowe, nawet jeżeli są raw, cold press, jeżeli są na zimno, na nie wiadomo jakiej wyciskarce wyciskane, to mimo wszystko dla ogółu społeczeństwa, może nie mówimy tutaj o zawodowych sportowcach, bo tutaj są wyjątki, natomiast ogólnie zwiększa ryzyko zaburzeń gospodarki glukozy, to należy potraktować jak cukier dodany w diecie, tylko tyle, że jest rafinowany. My wyciskając sok z owocu, pozbawiamy go struktury, pozbawiamy go najczęściej tych missing polyphenols, czyli takich składników, które siedzą w strukturze, w siateczce jakby błonnika. One nie przechodzą w tak dużej ilości do soku. Więc skracając to, w większości soki owocowe niczym nie różnią się od napojów słodzonych. Natomiast sam owoc zmniejsza ryzyko zaburzeń gospodarki glukozy, w tym cukrzycy typu pierwszego, w tym insulinooporności, więc nawet owoc zjedzony po godzinie 18, nawet jeżeli mamy lekką insulinooporność, nawet jeżeli mamy...
Nawet o 18.15?
Nawet o 18.01.
Niemożliwe.
Nie stanowi zagrożenia dla naszego zdrowia. Także owoce możemy włączać do diety, tylko te owoce świeże, jakby z pełną strukturą, jakby nie, tylko ewentualnie obrane i pokrojone.
No właśnie, czyli de facto lepiej taką pomarańczę zjeść, niż wypić z niej sok, tak? Dobrze
tak,
zrozumiałem.
Zdecydowanie tak. Bardzo dobrze zrozumiałem. No to... O Jezu, to jednak umiem tłumaczyć.
Teraz zobaczysz, będziesz miał ucznia pojętnego, to
nie,
się okaże.
Spokojnie, tutaj już tak powiem, ale pierwszy krok zrobiony, to najważniejsze.
Tak, ja na przykład posyłam dzieci na judo na Legię i tam jest taka kartka, że dzieciom nie dajemy do picia soków, w sensie na treningu, bo tam
dobrze,
ma buteleczkę. Nie ma wód słodzonych ani soków, nie? Tylko woda na treningu i to wszystko. Dziękuję bardzo.
To jest bardzo fajny pomysł, aczkolwiek tutaj znowu nic nie jest nigdy czarno-białe i akurat w sytuacji wysiłku, czyli jeżeli jest długi trening, to ja może nie mówię tutaj o treningu dzieci, natomiast ogólnie jeżeli ktoś jest zawodowym sportowcem, ma 2 czy 3 treningi dziennie i to zapotrzebowanie kaloryczne naprawdę jest dużo, to jest bardzo często powyżej 4000 kalorii, to faktycznie ten cukier, nawet pod postacią białego cukru, on może się przydać w sytuacji treningu. Czyli to, co się dzieje w izotoniku, to, co się dzieje w żelu energetycznym. Jak przeczytamy skład, to tam jest bardzo często wręcz syrop glukozowo-fruktozowy. I to jest dobre, bo to jest mieszanka glukozy z fruktozą, czasami to jest maltodekstryna. To jest takie bardzo szybko działające źródło energii, gdzie właśnie nie ma błonnika, nie ma jakby obciążenia żołądka, tylko jest czysty strzał energetyczny. No
to Jędrek Bargiel, jak schodzi z gór, gdzieś tam go spotykamy na przykład, po południu on jest po treningu, albo na przykład my zjeżdżamy z góry, on dopiero wychodzi, bo się ciemno robi, to on idzie w góry.
Aha.
Ale on po treningu pierwsze co, to puszeczka kola.
Tak.
Ciach, żeby szybko po prostu dostarczyć sobie...
Kola jest hipertonikiem, więc może jest słabo nawadnia, więc jeżeli ktoś mimo wszystko ma trening, który był długim treningiem, zwłaszcza jak jest gorąco, to może lepiej postawić na izotonik. Izotonik, no jakby robiąc z soku owocowego, to go rozpuszczamy pół na pół, czyli jedna szklanka soku, jedna szklanka wody, albo 1 litr soku, jeden litr wody. To wtedy jest izotonik, bo tak jak mówiliśmy na początku, że hipertoniki, czyli na przykład energetyki, kola, sok owocowy, on daje dużo energii, ale słabiej nawadnia. No więc zawsze po prostu, to jest narzędzie, no ja zawsze tłumaczę zawodnikom, jak wchodzisz na siłownię, to tam też są narzędzia, no jakby masz talerz, masz suwnicę, masz sztangę, to są wszystko narzędzia i możesz je dobrze albo źle wykorzystać, możesz je wykorzystać tak, że ci zaszkodzi albo że ci pomoże. I tak samo jest w sumie z jedzeniem, że wchodzisz na stołówkę albo wchodzisz do sklepu spożywczego i tak samo jeden produkt wykorzystany może być dobrze albo źle. I tak jakby wszystko jest kwestią indywidualną i wszystko jest też kwestią tego, jak mamy ułożone treningi, czy to jest dzień treningowy, czy to jest dzień bez treningu, jakie mamy zapotrzebowanie kaloryczne, więc wszystko Niestety to jest najbardziej taka uniwersalna odpowiedź, to zależy.
No ale też no to, o czym trochę też wspominaliście w tym słynnym filmiku waszym świąteczno-wigilijnym, czyli te zamienniki, tak? Że to są takie rzeczy, o których często ludzie zapominają, że tak naprawdę no, ta dieta zdrowa to nie musi się kojarzyć z godzinami spędzonymi w kuchni i nie wiadomo jak długim myśleniem, tylko no, tak naprawdę jest kilka takich wytrychów, które warto stosować.
Tak i w ogóle wydaje mi się, że ludzie popadają ze skrajności w skrajność. Czyli jedzą bardzo źle, to najczęściej odbija się na ich zdrowiu, co jest chyba taką najsilniejszą motywacją do tego, żeby podjąć jakąś zmianę. Czyli jak już boli, to już się za siebie wezmę. Jak już są złe wyniki krwi, jak już lekarz mówi, że prawdopodobnie będę musiał przyjmować czy jakieś tam leki albo jakoś tam wsparcie taką farmakologii będę musiał sięgnąć, to wtedy gdzieś pojawia się takie ryzyko, bo się przestraszyłam i wtedy sięgam po dietoterapię, czyli jakby zmieniam swoje nawyki żywieniowe. Rzadziej to jest prewencja, czyli jak ja mówię, że słuchaj, jak nie zmienisz teraz swojej diety, to ci grozi cukrzycą, miażdżycą, czymś tam, a wszyscy mówią, dobra, jeszcze na razie jest okej. Więc rzeczywiście ja bym wolała, żeby tak było, że to jest prewencja, natomiast no, ludzki mózg niestety analizuje to trochę inaczej i rzeczywiście mało osób potrafi przejść z bardzo złej diety do porządnej diety, do jakby nie jakiejś takiej bardzo restrykcyjnej i to jest to, co często widzę, że ktoś ma beznadziejną dietę i nagle idzie na post doktor Dąbrowskiej i nagle zaczyna jeść same warzywa i owoce. Ja mówię, no i na kij to zrobiłeś. Jakby ani ty tego nie utrzymasz, ani to nie jest potrzebne. To jest dieta niedoborowa. Jakby to jest ze skrajności w skrajność. A wydaje mi się, że dieta powinna być trochę jakby tak jak styl życia, że tak jakby, że to jest coś, czego się nauczysz, żeby w kontekście długoterminowego jakiegoś takiego przestrzegania, żebyś był w stanie to przestrzegać. To jest trochę tak samo jak z tymi cheat mealami. Ja mówię, to nie powinien być cheat meal, to tak samo jak, nie wiem, jakbyś zdradzał żonę tylko po to, żeby wydłużyć małżeństwo, żeby być dłużej w małżeństwie. To nie o to chodzi w małżeństwie. W małżeństwie chodzi o to, żeby jakieś były kompromisy, żeby jakoś się dogadać. Tak samo jest w diecie, że jeżeli ty masz tego Big Maca, czy jakiś tam, nie wiem, fast fooda, słodycze, lody, czy cokolwiek nazywasz cheat mealem, to jest normalne. Tak jakby powinnaś, czy powinieneś móc to zastosować, tylko jakby pozostała część diety powinna ci to w jakiś sposób rekompensować, powinien być zachowany jakiś taki balans.
To jakie są te takie zamienniki najciekawsze, które ty zawsze polecasz?
To zależy czego, no bo jakby dla mnie...
Żony, no to
wiadomo, idź na
rower. Darek, bo już tutaj nasi słuchacze zauważają. Marcin Inglot pisze, przy darczy to trzeba uważać na słówka, bo co drugie mu się kojarzy. Także Darek...
Ja jeszcze nie zauważyłam, jakby spokojnie.
No widzisz, no za rzadko słuchasz.
Zawstydziłem.
No, może to akurat i dobrze.
Zamknął się w sobie teraz, no.
Nie, no spokojnie.
Idę do kąta.
To wy mi powiecie, jakie są zamienniki żony. Ja żony nie mam.
Ja też jeszcze nie mam.
No to ja dużo pracuję.
No, albo idziesz na rower, no. No dobrze.
Zależy to... czego mówiłaś, tak?
Tak.
Skupmy się jednak na jedzeniu, powiedzmy.
Skupmy się na jedzeniu. No myślę, że głupotą jest radzić ludziom, że chce mi się batonika, to zjedz marchewkę. No kurde, no, jakoś no to... do mnie to nie przemawia.
To jednak nie jest do końca jeden do jednego zamiennik.
No. Nie, bo jakby nie ma co sobie... Okej, bardzo często jest tak, że my sięgamy po przetworzoną żywność, taką wysoko przetworzona, wysokokaloryczna, niskiej wartości odżywczej, czyli typu fast foody, słodycze, no nie wiem, tak jak ostatnio rozmawiałam też z taką dziewczyną, ona mówi, no ja te cukierki jem w pracy, no bo jakby sama się pytam, nie jesz ich przecież z głodu. To nie jest potrzeba fizjologiczna, że ty jesteś głodna. No nie, jem je z nudów, jem je, bo są, bo leżą.
Ta.
I trochę tak samo, że akurat w tym przypadku warzywa mogą być zamiennikiem czegoś słodkiego, no bo jeżeli sięgamy po to, bo to po prostu leży, czyli jakby po pierwsze, niech to nie leży.
To jest trochę tak, sorry, że ci wejdę słowa, ale trochę tak jak z paleniem papierosów. Często ludzie mówią, że palą nawet nie dlatego, że czują głód nikotynowy, ale po prostu na przykład mają nawyk tej czynności albo nawyk tego, że sobie wychodzą na chwilę na papierosy.
Ja myślę, że to jest jeszcze to, że wychodzisz i że jakby bardzo często spotykam się z tym, że ktoś mówi, no bo jestem uzależniony, to ja mogę wyjść, to mogę sobie zrobić przerwę, a jak nie jesteś uzależniony, to co, pójdziesz jakby umyć ręce?
No właśnie, więc
na razie papierosy może zostawmy.
No tak, ale to jest jakby kwestia właśnie tego, że no zamiast tego nawet papierosa...
No i nie wiem, czy oglądałeś ten odcinek Friendsów, jak wychodziła ta Jennifer Aniston, jak się nazywała we Friendsach?
Nie wiem.
No nieważne.
No ale kojarzę.
Wychodziła tylko dlatego, żeby poznać plotki, jakie są w biurze. No bo jakby w biurze nikt o tym nie mówił, ale jak już wyjdziesz na fajeczkę, to są ploteczki. No więc jakby no jak nie wychodzisz, to jesteś... To jest jakaś banicja, nie? Jesteś wyrzutkiem społecznym. Natomiast zostawiając te papierosy, no to i wracając do tych cukierków leżących, po pierwsze niech nie leżą, bo jak leżą w misce, gdzie jest bardzo łatwy dostęp do nich, no to wiadomo, że w końcu się po nim jakby skusisz się na nie, tak? Dwa, no że mimo wszystko masz jakiś taki kontakt, widzisz je przez cały czas, więc to się przez cały czas gdzieś tam bodźcuje i drażni i faktycznie jest duże ryzyko, że je zjesz. Jak nie ma, to nie zjesz. To jest raz. Dwa, jeżeli jesz z nudów, no to tak na dobrą sprawę, i to też jest jakby udowodnione, że jeżeli pokroisz na przykład marchewkę w takie sticksy, czyli jakby w taką zapałkę, nie wiem, paprykę czerwoną, kalarepkę, rzodkiewki, jeżeli to będą pomidorki takie koktajlowe, jeżeli to jest coś, co możesz sobie wziąć i chrupać, bo robisz to z nudów, to to zrobisz. Ja to nawet próbowałam w takiej sytuacji mniej, powiedzmy, zawodowej, bardziej prywatnej, czyli jak gdzieś tam siedziałam z grupą znajomych, no i przygotowywałyśmy z dziewczynami jakieś tam przekąski i oczywiście były chipsy, były paluszki, były jakieś tam inne rzeczy i postawiłyśmy też te warzywa i naprawdę dużo osób sięgało po te warzywa, bo widziały, że to jest, powiedzmy, zdrowsza opcja, mniej kaloryczna opcja, a jednocześnie to było i to było bardzo łatwo, żeby wystarczy sięgnąć i to schrupać sobie, no nie?
No tak.
I okej, to nie ma się co z tym kłócić, że to jest mniej smaczne, ale jeżeli robimy to, bo się nudzimy, to myślę, że to nie jest taki głupi pomysł. Bardzo fajny przykład też był to akurat Jamie Oliver, taki, no, powiedzmy, szef kuchni brytyjski, powiedział, że jak jego dzieci krzyczą, mamo, mamo, kiedy będzie obiad? Tam załóżmy za 2 godziny. Ale jeżeli jesteście głodne, to tutaj jest surówka, nie? I one, jeżeli są głodne, to już zjedzą tą surówkę, zwłaszcza, że jak jesteśmy głodni, to wszystko nam bardziej smakuje. Więc tak jakby zwiększenie ilości warzyw może być właśnie tak jakby kosztem tych produktów, powiedzmy, bardziej dla nas smacznych. Jeżeli sprytnie je włączymy i ulokujemy w odpowiednim momencie w czasie dnia.
A kwestia tej kolejności spożywania właśnie dań, no bo to kiedyś...
Najpierw deser, potem kolacja.
Z tą surówką mi się nasunęło.
Kolacja po włosku to jest śniadanie. Więc
śniadanie wiesz. To jest kolacjone właśnie, tak.
A mówicie o weekendzie? Nie, no słuchajcie, na pewno jest tak, że jeżeli zjemy najpierw te rzeczy, które nam bardziej smakują i zostawimy sobie tą surówkę na koniec, to nie dość, że jesteśmy już najedzeni, to dwa, no jakby, no przy kotleciku w paniereczce, no to ta suróweczka z marchewki, no faktycznie będzie trochę mniej prawdopodobnie nam smakowała. Więc być może z takich względów, znowu bardziej takich psychologicznych
kotlecik
trochę...
w paniereczce, to mi się...
No, no niestety, no taka jest prawda. To być może rzeczywiście...
Pieniążek w sakieweczce.
Nienawidzę, jak ktoś mówi pieniążki, no.
No właśnie. To
wsianko.
Ale kotlecik jest
tyle...
okay.
Zobaczcie, że jest tyle dietetycznych określeń na pieniądze. Są melony, są kokosy, jest sałata. No sianko, no to tak już bardziej po wegetariańsku, no ale też powiedzmy.
Ale to piłkarsko funkcjonuje, jest sianko, jest granko, tak?
No, jest sianko, jest granko. Czyli jednak ta dieta ma duży wpływ na piłkę nożną, nie?
No, niewątpliwie.
No, więc wracając do suróweczki. Suróweczka może wjechać na początku, no bo jakby, mówię, jesteśmy jeszcze nie najedzeni. No i powiedzmy, będziemy mieć to z głowy. Natomiast myślę, że też szukajmy takich potraw, które nam smakują, że te warzywa nie muszą być karą. I jakby na pewno jest dużo takiego, ja się śmieję, że to jest taki terror warzywny, że my jemy warzywa, bo one są zdrowe i bo ktoś nam kazał. I to jest pierwszy błąd. Że jakby jak po pierwsze, jak się rozmawia z ludźmi, tak naprawdę co to znaczy zdrowie? Może wy mi powiecie, co to dla was znaczy zdrowie, bo...
No trzeba chodzić w maseczce, to gwarantuje zdrowie.
Oczywiście. Czyli już jest pierwsza lipa.
Trzeba, nam się zdrowie trzeba ogólnie... się ruszać.
No, czyli nam się coś kojarzy z tym, że trzeba. Fajnie mi wytłumaczyły kiedyś dzieciaki na warsztatach, że tak naprawdę zdrowy to jestem, jak jestem zdrowy, to mogę sobie chodzić na treningi, mogę chodzić ze znajomymi. Czyli pokazały mi w drugą stronę, że jak jestem chory, to nie mogę robić tego, co chcę. I to jest moim zdaniem dobra taka definicja zdrowia takiego czegoś, Że jak ja czegoś nie robię, to później nie mogę zrobić czegoś fajniejszego, nie? Więc na przykład, no jeżeli nie jem tych warzyw, no to później prawdopodobnie za jakiś czas, no jakość życia mi spadnie, no bo będę częściej u lekarza, będę się częściej leczył, będzie mi coś bolało i tak dalej, i tak dalej. Natomiast znowu to nie jest na tyle dla naszego mózgu ciekawa informacja, żeby zacząć jeść te warzywa. Mimo wszystko, no nie łudźmy się, najbardziej nas interesuje to, jak to smakuje. Więc być może trzeba znaleźć tak jakby te pozytywy w warzywach, znaleźć potrawy, które nam smakują, znaleźć sposób na to warzywa, żeby to było smaczne.
Ja mam bardzo dobrą metodę na wiele rzeczy, które...
Zalać to masełkiem albo keczupem?
Nie, tabasco.
A, to jest bardzo dobry sposób. To ja tutaj widzisz, gorszy sposób wymyśliłam. Ale tak, no to właśnie takie rzeczy, no. Bardzo dobry sposób.
Bardzo.
No, mi się podoba.
Akurat tutaj ja na przykład uważam dzisiaj o tym rozmawiając z żoną, że ciężko przepieprzyć jakieś danie, ale przesolić bardzo łatwo, prawda?
No tak, to prawda. Ja się też śmieję, że nigdy nie sprawdzajcie ilości czosnku w przepisie. czosnek się reguluje od serduszka. To tyle, ile w serduszku ci gra, to tyle czosnku.
Dla mnie jedna jest miara. Jeden obiad, jedna główka.
No, ja mam dokładnie to samo. Jakby u mnie czosnek to jest sky is the limit po prostu. To jest...
Ale już wiesz, dzieci na początku, wiesz, odsuwały na krawędź talerza, a teraz...
A teraz już się przyzwyczaiłem.
No, że ja mam to... jeszcze inne zboczenie, że to tak kroję, wiesz, jeden ząbek na trzy razy, więc to...
To jest takie bardzo mądre, sportowe określenie. Adaptacja. Dzieci się zaadaptowały.
No właśnie, tutaj wspomnieliśmy trochę o tej piłce nożnej. Z tą dyscypliną sportu jakoś tam trochę miałaś kontaktu, bo tam też w filmikach PZPN-u cię można było zobaczyć chociażby.
Tak, no ja się śmieję, że ja miałam kontakt z piłką nożną od dziecka, bo mój tatuś w Legii Warszawa pracował.
A,
więc...
no to pewnie by jakieś proporczyki przynosił.
Proporczyki, ja do tej pory chodzę jak ten, jak mam jakieś remonciki i jakieś inne takie sytuacje, że trzeba jakąś taką odzież, powiedzmy, która może się zniszczyć, to zawsze... No, może to głupio zabrzmi, ale to właśnie te koszulki z Eleczką, bo dużo tego w domu było. No tak, no mój tata pracował w Legii no 30 lat, więc w sumie to... odkąd się urodziłam, to on tam pracował.
Zabierał cię gdzieś tam na jakieś mecze czasami jakoś?
Zabierał, natomiast ja się śmieję, że przez to ja nigdy nie poznałam prawdziwego kibicowania, bo nigdy nie byłam na żylecie.
A, no tak.
No bo wiecie, jak to jest, jak w loży dla rodzin, to się trochę inaczej się kibicuje. Ale przez to też myślę... I są też na to badania, że przez to, że moi rodzice byli gdzieś tam czynnie ze sportem związani, bo mama z kolei była rekordzistką Polski w pływaniu, więc też tak jakby, no przez to, że oni mieli bardzo duży kontakt i gdzieś tam ten sport był znaczącą częścią ich życia, no to i ja i moje rodzeństwo gdzieś od początku tak naprawdę w tym sporcie, żeśmy się zaczepiali. No i też się śmieję, że trochę po modelu, jaki miałam w domu, czyli tata bardzo często był na zgrupowaniach, często go nie było i jakby bardzo często taki model właśnie, że raz był, raz wyjeżdżał, to być może mi jest też łatwiej zaakceptować w tym momencie mój charakter pracy. No i się śmieję, że bardzo dużo moich koleżanek po studiach mi mówi, że Boże, Ula, jak ty możesz tak przez cały czas wyjeżdżać. No być może faktycznie model w rodzinie gdzieś tam się był zaakceptowany.
No właśnie, a jak pojawiła się pandemia koronawirus, no i siłą rzeczy jednak trochę mniej tych wyjazdów, to ty się ucieszyłaś, że było w końcu trochę czasu, żeby, nie wiem, siebie trochę na nowo odkryć, trochę zatrzymać się dosłownie w przenośni, czy jednak no nie mogłaś usiedzieć już w pewnym momencie na miejscu?
Ja tak naprawdę przez pandemię to na początku miałam dużo więcej pracy, bo bardzo wielu zawodników, którzy współpracowali albo nawet nie współpracowali, to się zgłosili, bo sami mieli więcej czasu. Mhm. Więc powiedzmy w Pezla było sporo jakby zawodników, którzy się zgłosili właśnie po to, żeby, no powiedzieli otwarcie, że Ula, mam teraz więcej czasu, to mógłbym nad tym popracować, zwłaszcza, że mam trochę ograniczoną możliwość treningu, więc boję się trochę, że przytyję, więc chciałabym trochę popracować właśnie na diecie, a przez to, że nie jestem na zgrupowaniu, to potrzebuję jadłospisu. Aha. Więc dla mnie jakby potrzeba jadłospisu generuje to, że to jest kilka godzin siedzenia przy komputerze i robienie tego jadłospisu, liczenie tego wszystkiego, no tak. I tak dalej. Więc na początku pandemii miałam więcej pracy przy komputerze, więc to, że siedziałam więcej w domu, no ja przyznam się do tego bez bicia, no nie lubię tego siedzenia przy kompie, no ale wiadomo, no też cieszyło mnie to, że się inni zgłaszają i że jakby, że zgłaszają się zawodnicy, którzy do tej pory się nie zgłosili. Natomiast później ja dosyć szybko też, no najpierw, Boże, 14 dni izolacji, bo żeby móc uczestniczyć w pierwszym zgrupowaniu, to musiałam przejść izolację, żeby później móc przejść test na koronawirusa i pierwsze nasze zgrupowania to się odbyły już w maju. To były bardzo małe zgrupowania z bardzo dużą ilością restrykcji i tam były to zamknięte zgrupowania, czyli nas powiedzmy tam zbunkrowali i każdy, kto przeszedł test, siedział w izolatce. Później dopiero jak przyszedł wynik tego testu, że jest negatywny, to dopiero mogliśmy wychodzić. Zawodnicy byli podzieleni na 5-osobowe grupy, które się nie krzyżowały ze sobą, więc tak jakby moją rolą było też wcześniej przygotowanie tych ośrodków na przyjazd tych zawodników. Więc ja tak naprawdę w tej pandemii nie tak dużo siedziałam w domu, po przejściu tej takiej przymusowej kwarantanny od razu pojechałam do COS-ów przygotowywać COS-y, czyli te centralne ośrodki sportu, gdzie te zgrupowania się miały odbyć, na to, żeby później ci zawodnicy przyjechali. Więc ja tak naprawdę, kiedy wszyscy jeszcze siedzieli w domach, to ja już musiałam jeździć po tych COS-ach i w sumie na dobre mi to wyszło, bo mało spędziłam czasu na tej kwarantannie. Mhm.
Bubson Wypraniec pisze pod hashtagiem Weszło FM. Teraz jest środek sezonu grzybowego, mama praktycznie codziennie przynosi po wiaderku, z czym te grzyby najlepiej jeść, bo ja praktycznie traktuję je prawie jak mięso.
Bardzo dobrze je w sumie traktujesz w takim razie, bo one i konsystencją mogą trochę być zbliżone do mięsa. Ja się śmieję, że boczniaki to są takie grzyby, no których raczej w lesie ich nie zrywamy, ale no możemy je jeszcze kupić w sklepie. To jest, można je zrobić nawet na taką jakby szarpaną wołowinę, bo mają taką konsystencję. Natomiast grzyby ogólnie są dosyć niskokaloryczne, mają białko, mają sporo witamin z grupy B, mają beta-glukany, czyli takie substancje przeciwnowotworowe, antyoksydacyjne, więc są naprawdę zdrowe. To jest mit, że grzyby nie mają wartości odżywczych. Więc jak najbardziej...
Muszą mieć, bo je zwierzęta jedzą. No przecież to...
Racja, no.
To tak jest. Przecież zwierzęta nie jedzą czegoś, co im nic nie daje. No.
Dokładnie. Więc tak naprawdę... Ja zapraszam do lasu.
Ja widziałem, jak koty chipsy jedzą, no i co?
No ale to przecież tam sobie nie rozpakuje tego chipsa.
No nie.
Sam go nie kupi. O.
Dobra, to taki wtręt taki... bez sensu był trochę, ale widziałem. Dobrze, wróćmy do...
A to się z kotem działo później?
Nie wchodził, miauczał.
No widzisz.
Mleko pił.
Tak to by spał.
Czyli grzyby polecasz.
Bardzo polecam. Naprawdę, teraz jest sezon grzybowy, wiem, że po tej deszczowej pogodzie trochę jest więcej grzybów.
Ale to
grzybów.
I zdrowe dla zdrowia, bo można trochę po lesie pochodzić, powdychać różne.
Więc zapraszamy do lasów. O ile to jest sektor prywatny, się tam nie otworzy, to...
O ile jeszcze nie jest... Nie, można już chodzić? A,
można już.
Tak,
był najwyższy level i środek, prawdziwe epicentrum tej pandemii, więc to aż tak długo nie trwało, że do tych lasów nie można było wchodzić, ale rzeczywiście...
No, było mniej zachorowań, ale do lasu nie można było chodzić, no ale też zostawmy ten temat.
Jak ktoś mówi, na marginesie.
Na marginesie, tak. To był taki grubszy margines.
A jak na przykład ktoś obejrzy ten film z Netflixowy, Boże, jak on się nazywa?
The Game Changer.
Tak, Game Changers. Czy jak ktoś mówi, dobra, kurczę, no mają rację, te krowy, świnie chcą żyć na wolności, ja nie będę jadł mięsa. I to się robi z dnia na dzień? Tak.
Można to zrobić z dnia na dzień. Ja w ogóle znałam takiego zawodnika, który pochodzi z Kalifornii, jest no, na poziomie kadry narodowej, więc pochodzi z Ameryki, więc amerykańskiej, który pochodzi z Kalifornii, więc jadł sporo mięsa, bo tam jakby no, grille i barbecue jest dosyć częstym zjawiskiem. I wysiadł z samolotu i stwierdził, że zostanie w ogóle weganinem, czyli nie spożywa żadnych produktów odzwierzęcych. Więc znam takie przypadki, da się to przeprowadzić, aczkolwiek nie uważam, że to jest konieczne, nie uważam, że to jest optymalne. O, może tak? Sam film The Game Changer sprawił, że dla mnie to był taki game changer głównie dlatego, że pokazał, jak bardzo ważny jest marketing w przekazie dietetycznym. Czyli tak jakby w ogóle w przekazie jakichkolwiek takich... powiedzmy tego środowiska, które powinno z założenia dbać o zdrowie społeczeństwa, czyli jakby osoby, które typu dietetycy, jakby lekarze, fizjoterapeuci, dopóki my nie zaczniemy się komunikować w mimo wszystko taki współczesny bardziej sposób, czyli mimo wszystko musimy trochę tak jakby się otworzyć na media społecznościowe, czy właśnie na takie filmy, to nie dotrzemy do ludzi z informacjami, które są poparte naukowo, które są tak, my to mówimy evidence-based, czyli nie takie wyssane, przeczytałem na wykopie.
Amerykańscy naukowcy, tak?
Amerykańscy naukowcy, czy jakaś żona sławnego zawodnika, czy jakaś, czy jacyś inni bardzo...
Aluzji panią.
Jakby dla mnie ważne jest to, że nawet żona znanego zawodnika, ona ma wielkie zasięgi i ona to, co jakby się bardzo dobrego zadziało, to, że dotarła do tak wielu osób, że żaden dietetyk po studiach nie zrobił tak dużo pracy, że tak jakby, że ludzie zaczęli myśleć o tym, co jedzą. Okej, no olej kokosowy dla mnie nadal nie jest zdrowy, dla mnie cukier kokosowy również nie jest zdrowy, jakby dużo treści, tak jakby powiedzmy, tam jest do korekty, takich merytorycznych, ale żaden dietetyk po studiach nie zrobił tak wiele, że tak wielu Polaków zaczęło w ogóle myśleć, co wkłada do koszyka. Zaczęło myśleć o tym, co ma na talerzu. Więc to jest olbrzymia zasługa i to jest podobnie jak z Game Changerem, że to jest dzisiejsze czasy, są oparte na mediach społecznościowych, są oparte jakby na takim przekazie bardzo mocno, tak powiedzmy, marketingowym. I to jest taka przerwa między naukowcami a przeciętnym Kowalskim, że tak jakby... Ja powiedzmy staram się opierać na dowodach naukowych, staram się promować tą dietę taką powiedzmy opartą na nauce, aczkolwiek bardzo wiele z moich odpowiedzi to jest właśnie to zależy. I to zależy zniechęca bardzo wiele ludzi, bo jak to jest czarne-białe, to jest dużo prościej. A nauka nie jest czarno-biała. Więc bardzo dużo jakby właśnie ludzi, no nie wiem, idzie właśnie na konta takich gdzieś tam internetowych specjalistów, jest bardzo duży chaos taki medialny. No i wracając do tego filmu o diecie wegańskiej, bardzo wielu zawodników się o to pytało, bardzo wielu zawodników, którzy do tej pory jedli mięso na każdy posiłek, chciało nagle przejść na dietę wegańską. I to, co ten film zrobił dobrego, to, że poruszył ten temat, ale niestety obok bardzo dobrych i mocnych naukowo argumentów, wrzucił tam również takie argumenty bardzo mocno nienaukowe. Było bardzo dużo takiej manipulacji w tym wszystkim. Ja ogólnie oceniam ten film za marketingowy bezsprzeczny sukces, natomiast naukowo, jakby merytorycznie, no tam jest dużo faili.
To nie oglądam, dobra.
Nie, nie oglądajcie.
To zapytam cię jeszcze o takie coś, bo mi tu chodzi po głowie. Czy byłabyś gotowa na przykład, jakby ktoś zrobił taką na wzór debaty prezydenckiej, żeby postawić takich, nie wiem, 10 dietetyków czołowych w kraju i zadawać im pytania, niech każdy wygłasza. Byłabyś gotowa tak stanąć się
skonfrontować? Ja myślę, że jak najbardziej. I my w ogóle kiedyś robiliśmy takie coś na konferencji naukowej. Nawet nie pamiętam już, jak my żeśmy to nazwali, ale faktycznie tak było. No akurat nas wtedy była trójka. Z trochę różnymi... Wiesz co, to nawet nie o to chodzi, bo właśnie w czym na czym polega problem? Że musimy posługiwać się jednym językiem. Że to nie jest dobre zestawianie kogoś ze świata nauki, który będzie mimo wszystko jakby opierał swoje stanowisko na dowodach naukowych i jesteś w stanie w tym momencie powiedzieć na przykład, że czegoś nie wiesz, dlatego, że jest za mało dowodów naukowych. Albo na przykład, że mi się wydaje, że coś tam, ale nie jest to poparte dowodami naukowymi. Natomiast bez sensu jest robienie takiej debaty z osobami, powiedzmy, z internetowymi ekspertami, którzy mówią mi pomogło. Bo to nie jest ten sam język. To nie jest w ogóle jakby, nie dogadamy się mówiąc mi pomogło.
To jest trochę tak jak u mnie działa, tak?
Tak, dokładnie. I jakby jeżeli ktoś mówi, są tacy eksperci internetowi, którzy rzucają kilka pojęć typu insulina i węglowodany, a następnie polecają jakieś swoje teorie poparte tylko tym, że im się tak wydaje, to nie jest dalej ten sam poziom. Jakby to nie jest język, który jakby, no to jest trochę tak, jakbyśmy tutaj posadzili kogoś, kto mówi po chińsku, ja będę mówić po polsku i postarajmy się dogadać. Takie dyskusje są o tyle bezsensowne, że jakby nie opieramy się na tych samych argumentach. Trochę to jest tak jak rozmowa, dla mnie to jest trochę taka jak rozmowa z dzieckiem, albo jak rozmowa z kimś, kto, no mówię, nie posługujemy się tym samym językiem i trochę to jest takie taplanie się w błocie ze świnią, tylko w pewnym momencie zorientujesz się, że świni się podoba.
A, to fajnie.
Więc jak najbardziej uważam, że jeżeli są to dietetycy, którzy również jakby posługują się argumentami opartymi o dowody naukowe, a są tacy dietetycy w Polsce, to jak najbardziej tak. I w ogóle dla mnie takie dyskusje są mega, 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 naprawdę. To jest trochę tak, że my na konferencjach naukowych zaczęliśmy dostrzegać to, że my się mniej już uczymy na tych naszych wykładach, że jak ja słucham moich kolegów, to myślę sobie, no jakby, może to zabrzmi trochę głupio, no ale że większość tych rzeczy już wiem, tak jakby no czytamy te same badania naukowe i gdzieś tam faktycznie dowiaduje się czegoś nowego, ale najwięcej czego się dowiaduje, to jakby za kulisami, jak idziemy sobie na taką kolację, powiedzmy gdzieś tam dla prelegentów, siedzimy i rozmawiamy o różnych przypadkach, o tym jak radzimy sobie z różnymi przypadkami, omawiamy różne kwestie, które są właśnie takie sporne, czyli trochę nauka mówi w jedną, ale trochę mówi w drugą i zaczynamy ze sobą dyskutować. Czasem lubimy się pokłócić o to i to jest dla nas mega kształcące. Także te kłótnie, ale mówiąc w jednym języku, czyli mówiąc w języku nauki, są dla mnie bardzo fajne i taką debatę, jak najbardziej jestem na taką debatę gotowa.
Dobra, no to ja jeszcze zagram coś?
Możemy zagrać.
Może zagrajmy, bo gadamy już godzinkę i może trzeba ten kawkę uzupełnić, co?
Jak o, w kubkach? Bardzo proszę.
Tak? Dobra, to Maćku, bardzo byśmy cię prosili, masz jakieś życzenie?
Muzyczne?
Ja nie wiem, czy tutaj może jakiegoś pezecika byśmy puścili, czy to tak nie bardzo.
A przeklina? Pezecik?
Może mu się zdarzyć.
A ma jakiś kawałek, gdzie nie przeklina?
Tak, niedzielny rodzinny.
A było coś takiego, czekajcie. Nie, to może nie, bo może tam się zdarzyć jednak przekleństwo. To może wybierzcie coś, bo żeby nie było przeklinania.
Ja nie wiem.
No to zostawmy też realizator, nie, specjalista muzyczny.
Maciek się zna.
On się zajmie tym.
Tak, było tak ale to powiem szczerze, że wojowniczo w takim razie nastawiony do życia jesteś, jak nie jesteś sobie w stanie przypomnieć kawałka bez przekleństwa, którego by było miło puścić, ale to prawda, słuchacze wnioski.
Zostawmy to.
Słuchacze wnioski wyciągną. Dobrze, gramy piosenkę, gramy muzykę.
Słuchajcie, ponieważ jesień za pasem, jeszcze co prawda lato i ten weekend potwierdza wrażenie takie, że jednak jest fajnie i superancko, ale podejrzewam, że pogoda zacznie się psuć lada chwila, przyjdzie czas zbiorów kapusty, dzieci, dobra, to już o dzieciach, bo zaraz będzie, że się znowu coś kojarzy, no ale będzie kapusta kiszona, to nie tylko na kaca, ale też pewnie tam jest nośnik jakiejś witaminy C i tak dalej, to już się nie mądrze, ale chodzi mi o sezonową dietę, sezonową kuchnię, to co jest fajne, prawda, no bo co innego się je jesienią, zimą, latem i tak dalej. Wiadomo, że teraz jest tak, że o każdej porze roku można kupić pomarańcze
I pomidory.
Nie tylko jak rzucą na święta i 1 maja, ale jak to jest z taką sezonowością? To faktycznie w naszym klimacie powinno się jeść to, co akurat Bozia daje w danym czasie?
Ja nie uważam, że musimy jeść to, co rośnie u nas. Czyli tak jakby to nie jest tak, że człowiek jest tak zaprogramowany, że może jeść tylko te produkty, które...
Dieta nie musi być narodowa.
Nie musi być, to jest szczęście. Ale ta różnorodność w diecie jest bardzo łatwo... Jakby dietetycy, którzy mówią o różnorodności, mówią głównie o tym w skali, nie wiem, posiłków w ciągu dnia. Tak się wydaje ludziom. Natomiast ta różnorodność w diecie jest dużo większa, jeżeli przestrzegamy kalendarza sezonowości. I czasami dobrze jest się zastanowić, czy my, okej, pewne produkty typu tam, nie wiem, szparagi, chociaż też już jest tak, że jest coraz dłuższy ten sezon na szparagi, że się pojawiają po prostu na chwilę. No nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale na przykład truskawki też jest tak, że jak się pojawiają truskawki, to ja się śmieję, że człowiek się z 80% składa się z truskawek.
No ale powiedz...
Przez cały czas jesz te truskawki. I nie ma nic z tym złego. Jakby to jest po prostu sezon na truskawki i jak teraz tego nie zjesz, no to później tak jakby będzie ci ciężej.
Ja to sobie, wiesz co, jak wyobrażam? Wyobrażam sobie, że jednak człowiek ma zakodowane pewne odruchy żywieniowe, takie, które wynikają z pewnej, no i padlinożerności i z tego, że kiedyś człowiek spał w inny sposób, bo nie spał 8 godzin longiem, tylko pewnie w drzemki, bo kurczę, czyhało na niego niebezpieczeństwo i jak znalazł przewrócone przez piorun drzewo, na którym rosną owoce, to siedział przy tym drzewie 2 tygodnie, aż wszystko wyżarł i dopiero szedł dalej, jak już na tym drzewie nic nie było, no bo po prostu się przemieszczał za żarciem gdzieś. Więc jakby to trochę jest tak, że może faktycznie w czerwcu trzeba jeść truskawki, a w lipcu czereśnie. No tak, tak to
na
wygląda.
Na pewno tak, zwłaszcza, że na pewno owoce sezonowe no, mają najwięcej wartości odżywczych właśnie w sezonie, tak?
Możemy
je zamrażać.
Bo są świeże.
Tak, bo są świeże. Aczkolwiek ja nie jestem za bardzo zwolennikiem tego właśnie wracania, kurde, gdzieś do prehistorii, bo po pierwsze, człowiek w prehistorii żył tyle, że my byśmy już 2 razy zdążyli zginąć w tym czasie. Jakby długość życia była bardzo marna, więc tak jakby to może nie jest dobre, żeby się porównywać do ludzi z prehistorii. Druga rzecz jest też taka, że no jakbyśmy chcieli żyć tak jak w prehistorii, to zrezygnujmy z samochodów, zrezygnujmy z elektroniki, jakby ze wszystkiego.
Panie. Wiesz, jakby to byłby strzał?
No to byłby strzał, ale tak jakby mówię o tym, że człowiek z prehistorii nie powinien być dla nas wzorem do naśladowania, no bo jakby żyjemy po prostu w innych czasach i bardzo dobrze, bo mamy dużo udogodnień. Zaczynamy inaczej zupełnie dbać o zdrowie, co wychodzi nam na dobre, bo średnia długość wieku się wydłuża, tak? Natomiast uważam, że różnorodność w diecie właśnie poprzez przestrzeganie sezonowości ma sens, zwłaszcza właśnie tak jak powiedziałam, dlatego, że te owoce sezonowe po pierwsze być może mają więcej wartości, bo w tym momencie proces zamrażania, zwłaszcza w tych dobrych firmach, gdzie sprzedają mrożonki, jest już taki, że naprawdę ta wartość odżywcza mrożonego produktu od tego świeżego nie różni się tak bardzo. Natomiast no myślę też, że po prostu, że nam to nadaje jakiś taki, nie wiem, tor myślenia, że jeżeli na przykład jest sezon na dynie, to zaczynam wymyślać potrawy z dynią. I to gwarantuje mi, że na jesień jem trochę inne produkty, trochę inne potrawy, niż zjadłabym je na przykład latem. I to myślę jest bardzo dobre i mówię, i ze względów odżywczych, i ze względu na to, że nasz taki mindset się trochę przestawia i zaczynamy szukać czegoś innego.
A kwestia tego odżywiania w szkołach i wśród młodszego pokolenia, jakoś to się zmienia z twojej perspektywy?
Chodzi ci, bo jesteś takim dzieckiem, które pamiętam uzależnione było od reklamy pij mleko, Bogusław Linda, pamiętacie? Pij mleko!
To się zapamięta tak samo jak piękne...
Nawet sportowcy tam
tak
zaangażowali.
Tak samo jak plakaty były, papierosy są do dupy takiej kampanii. No, ale
były
to są plakaty bardzo stare, bo ja pamiętam z dzieciństwa. dzieciństwa te plakaty.
Widzisz, to widocznie akcja może miały
One są ponadczasowe po
Ale ja też pamiętam, jak w moim gimnazjum był taki bufet, gdzie tam były jakieś zapiekanki, hot dogi, jakby tam nawet ksiądz na religii nas tam zabierał, to już w ogóle jest skandaliczne. Ale no właśnie, kiedyś coś takiego istniało, a teraz wiem, że już po pierwsze to nie jest gimnazjum, bo była reforma edukacji, ale w tym samym budynku, gdzie jest podstawówka, już takiego bufetu nie ma, więc chyba coś chyba się zmieniło w tym kierunku.
Zmieniło się i parę lat temu nawet sama uczestniczyłam w tworzeniu takiego rozporządzenia. To było takie pierwsze rozporządzenie w Polsce, które miało to regulować, bo faktycznie problem jest taki, że my na biologii, na przyrodzie, na lekcji wychowawczej mówimy dzieciom, pokazujemy im piramidę żywieniową, mówimy jak mają jeść i te dzieci recytują to wyśmienicie. Jak się zapyta dziecko, co powinno się jeść, czego nie powinno się jeść, to dzieci wszystko wiedzą. Natomiast następnie jest zderzenie z rzeczywistością i takie dziecko idzie albo na stołówkę, albo idzie do sklepu. I nie tylko jakby ma te złe przykłady, te, które przed chwilą pani mówiła, żeby tego nie robić, i pomijając, że pani stoi i je drożdżówkę, które przed chwilą mówiła, żeby tego nie robić, a teraz sama daje taki przykład, ale dziecko nawet gdyby chciało, to nie ma dobrego wyboru, w sensie, że bardzo w wielu szkołach nie było wręcz porządnego wyboru, czyli nawet jeżeli dziecko chce odrzucić te produkty i wybrać coś lepszego, to nie ma jak. A mało jest takich dzieci, bo i tak jak jest zły produkt, to najczęściej wybierze po prostu ten zły. Więc o czym mówię? I później pojawiło się to rozporządzenie, które w mojej ocenie było od strony merytorycznej było bardzo dobrze napisane. Czyli powiedzmy ta praca od strony dietetycznej była, to rozporządzenie było dobrze napisane. Tam się pojawił problem tego, że nie było okresu przejściowego. I niestety tam takie polityczne jakieś, że była zmiana władzy i tak dalej, trzeba było bardzo szybko to wprowadzić. I tak naprawdę to był niecały miesiąc, jak szkoły nie miały jakby czasu się zaadaptować, więc było bardzo dużo protestów, że do tej pory żywiliśmy się źle i nagle mamy się żywić idealnie. Czyli to jest właśnie ze skrajności w skrajność. Czyli brakowało tam przede wszystkim okresu przejściowego i drugiej rzeczy, której brakowało, to jakby to rozporządzenie w takiej formie dokumentu bardziej, moim zdaniem, pisanej naukowym językiem trafiło do pań na kuchni. Aha. I jakby to było znowu jakby nie tylko brak czasu na adaptację, jakby na przebranżowienie się, tylko brak wytłumaczenia, co to konkretnie znaczy, bo panie nie będą liczyły, ile sodu jest w potrawie.
No tak, ale wiesz, bo to mi właśnie chodzi o to, żeby tego nie przeprowadzać gwałtownie, tylko po prostu no, są takie rzeczy, które aż no, walą po oczach. No przecież wystarczy usunąć, mi się wydaje, właśnie czy te chipsy, czy te hot dogi, czy te hamburgery, no jakby nikt nie będzie miał wielkich pretensji, jak na stołówce dziecko zje no, kotleta schabowego. Wiadomo, że to nie jest też najzdrowszy posiłek, ale no nie jest to po prostu to śmieciowe jedzenie, tak, o którym mówię, że też w szkołach było wszechobecne. Tak?
W tym momencie to rozporządzenie funkcjonuje na takich mniej restrykcyjnych zasadach i niestety mniej restrykcyjnych w odniesieniu do stołówki oznacza w ogóle nierestrykcyjnych, czyli na stołówce jest dalej wolna amerykanka. Ale na przykład w sklepikach szkolnych to się zmieniło i też ja się trochę z tego śmiałam, z tego oburzania się, że dlaczego moje dziecko nie może sobie kupić chipsów w sklepie. No jakby trochę raz chcemy, żeby było dobrze, a później jakby
to jest
mamy
takie
problem.
Już, że tak powiem, szukanie dziury w całym, nie?
Tak,
że,
dokładnie.
Znaczy inaczej, już wtedy człowiek zaczyna mówić, że ale jak to konstytucja, nie?
Tak, to jest moja wolność.
No i to jest takie właśnie.
Ale z drugiej strony to jest to, co też mówiłam, że od początku, że to się musi wydarzyć. Jeżeli w szkole jest, załóżmy, ograniczenie, że nie może mieć dodatku cukru, że nie może mieć więcej soli niż jakiś tam próg, że nie może mieć tłuszczu trans, który jest udowodniony naukowo, że każda ilość tłuszczu trans jest dla nas szkodliwa, więc niech te produkty po prostu tego nie zawierają, które są jakby dla tych dzieci przeznaczone, to nagle okazało się problematyczne, że te sklepiki szkolne nie miały czego kupić, bo nie było takich produktów. Więc ja mówię, no to raczej chyba powinniśmy iść w taką stronę, że jakby produkty na rynku powinny się dostosować. I faktycznie wiele firm, wiele to może nie, ale kilka firm, nawet są tacy producenci, którzy dostarczają już cały asortyment, czyli wybierają te produkty, które są okej. Okay. Wielu producentów zaczęło produkować produkty, które są dostosowane, czyli mają obniżoną ilość cukru, albo nie mają w ogóle dodatku cukru, a są słodkie nadal, mają ograniczoną ilość soli, mają dostosowaną do rozporządzenia, powiedzmy, właśnie zawartość tych szkodliwych dla nas, czyli głównie chodzi o cukier, sól, no i tłuszcze trans, czyli te trzy rzeczy mają, powiedzmy, dostosowane do tego rozporządzenia i nagle się okazało, kurde, że to jest nowa nisza i nagle te produkty, czy ci producenci tych produktów, które się dostosowały do tej nowej niszy, mają bardzo piękny rynek zbytu, bo nagle w tych szkół jest dużo, dzieci chcą to kupować, no bo są w szkole, chcą coś kupić i nagle się okazuje, że takie firmy, które dostosowują swoje produkty, czy tacy producenci, którzy dają od razu cały asortyment do takiego sklepiku, mają naprawdę duży rynek zbytu i naprawdę są w stanie z tego wyżyć i na tym zarobić.
No, myśmy już trochę o tym mówili, ale jeszcze na chwilkę chciałem wrócić do kwestii właśnie tej diety wegetariańskiej czy wegańskiej. Na ile to jest kwestie, jak często ludzie decydują się na te diety z twojej perspektywy z pobudek ideologicznych, a na ile rzeczywiście to jest tak, że naukowo jest udowodnione, że dieta wegańska czy wegetariańska jest lepsza, mówiąc pejoratywnie, no ale tak ludzie muszą patrzeć z boku, niż dieta z mięsem, tak? No, jest tak rzeczywiście, że zawsze ta dieta z mięsem będzie gorsza niż dieta wegańska, czy to jest też kolejny mit, który zaraz obalimy?
Dobra, to podzielę odpowiedź na dwa etapy. Pierwszy etap to będzie pobudki, dlaczego ludzie na to przechodzą, a drugi to, czy faktycznie jest zdrowsza.
Więc mamy dlaczego... czas, proszę bardzo.
Tak, więc tak, po pierwsze, dlaczego przechodzą? Wydaje mi się, że kiedyś były to bardziej względy etyczne, ideologiczne. W tym momencie dużo częściej spotykam się z tymi argumentami zdrowotnymi. I tutaj tak, jeżeli są to względy etyczne, ideologiczne, to dla mnie to jest duże zagrożenie, że ta dieta jest źle zbilansowana, bo bardzo często te osoby nie zwracają uwagi na to, żeby ta dieta była faktycznie zdrowa, tylko ich jedynym wyznacznikiem jest to, żeby nie zawierała mięsa i produktów lub produktów odzwierzęcych. I to powoduje to, że ta dieta, która jest coraz bardziej, powiedzmy, popularna, jest bardzo dużo zamienników, które są dalej żywnością wysoko przetworzoną. Jedziemy na Orlen i bierzemy hot doga
wegańskiego,
który dalej jest żywnością przetworzoną, ma dużo soli, jest dalej, powiedzmy, nisko odżywczy, wysokoenergetyczny. Jest bardzo dużo właśnie takich zamienników typu tam kotlety wegetariańskie, jakieś tam inne takie produkty. No i tak jak mówię, opierając swoją dietę na takich wysoko przetworzonych produktach, no to dalej nie jest to, o co nam chodzi.
Aha.
Natomiast przechodząc do tej drugiej odpowiedzi, czyli czy dieta jest zdrowsza? Badania zazwyczaj sugerują, że wegetarianie są zazwyczaj zdrowsi, są szczuplejsi, żyją dłużej, są szczęśliwsi. Natomiast oni są porównywani do ogółu społeczeństwa, czyli do diety takiej, powiedzmy, zachodniej, wysoko przetworzonej. I trochę te wnioski są przez takie krzywe zwierciadło. Jakby to jest trochę zły wniosek, że dieta, że prawidłowo zbilansowana dieta wegetariańska jest lepsza niż prawidłowo zbilansowana dieta zawierająca mięso. Bo prawidłowo zbilansowana dieta zawierająca mięso zawiera to mięso w małej ilości. Że zwróćmy uwagę, że w zasadzie i WHO, i większość takich organizacji, które no, gdzieś wytyczają takie trendy dietetyczne i narzucają gdzieś takie zalecenia dla ogółu populacji, mówi o ograniczeniu mięsa w stosunku do tego, co teraz populacja spożywa, i to jest raczej na pewno nie na każdy posiłek, raczej jeden posiłek dziennie. Mięso czerwone to jest raczej do pół kilograma w skali tygodnia, czyli to jest jeden, dwa posiłki, trzy posiłki w skali tygodnia. Czyli raczej mówimy o tej diecie zawierającej mięso, ale w odpowiedniej ilości. I tutaj ta dieta wegetariańska już nie ma takich dużych, powiedzmy, korzyści. Aha. Jest też takie badanie, które podzieliło grupę wegetarian na tą dietę wegetariańską wysoko przetworzoną, dietę wegetariańską, powiedzmy, taką bardziej opartą o nisko przetworzone produkty roślinne, i porównało to z odpowiednio zbilansowaną dietą zawierającą małe ilości mięsa, ale mimo wszystko opierającej się w dużej mierze na produktach roślinnych, nisko przetworzonych. I tutaj tej różnicy już nie ma, natomiast ta dieta wegetariańska wysoko przetworzona była słabsza niż ta dieta, która zawierała mięso, ale opierała się o te produkty nisko przetworzone.
Czyli to zależy.
To zależy. I myślę, że tutaj takim złotym środkiem jest coś takiego, co nazywamy whole food plant-based diet, czyli dieta oparta o nisko przetworzone produkty roślinne. A powiedzmy do 20% mamy tutaj miejsce i na fast foody, i na mięso, i na słodycze, i na alkohol. Tak jakby, powiedzmy, proporcje w diecie.
To właśnie chciałem się zapytać, bo jest takie narciarskie powiedzenie, tylko ludzie głupie nie piją przy zupie. I teraz jakbyś mogła... jak ty interpretujesz to powiedzenie? No bo tak cały czas tutaj bardzo...
Ja słyszałem jeszcze inne też, że bez chleba to się najeść nie da. Takie mity, ale może do tego, co Darek powiedział.
Nie, z tym chlebem to jest taka śmieszna też opowieść, że pracując w Skrze, tam byli Serbowie. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam, bo to byli bardzo fajni zawodnicy. Natomiast co mnie zdziwiło, że oni właśnie jedli do wszystkiego chleb. I jak na przykład ja tam byłam odpowiedzialna za układanie posiłków również na wyjazdach, czyli dawałam rekomendacje, jakby jadłospis do hotelu. Na przykład było spaghetti, No i Serbowie pytali, a gdzie jest chleb? Nie, ja mówię, no przecież macie makaron. Nie ma jedzenia bez...
No trzeba talerz wyczyścić posiłek, na koniec. No
tak, jak? Że każdy posiłek musi być z pieczywkiem.
Ale to tak samo trener Czerczesow, jak przyszedł do Legii, to tam jedna z pierwszych rzeczy, którą on powiedział na stołówce, jak dostał zupę, że gdzie jest chleb.
Nie. Gdzie jest chleb? No tak, no w piłce nożnej też jest wielu Serbów i z tego co wiem, to Serbowie też tam się upominają o pieczywko.
No właśnie.
Chlebuś musi być.
Ale ja pamiętam, że kiedyś się jadło pieczywo do zupy.
Nie, no to jak... No ale do spaghetti mi się nie zdarzyło.
Ale taką bułeczką wyczyścić talerz, bo jest pyszny sos.
Zgadzam się. I nie ma marnowanej, a to jest zero waste. To jest taki nowy trend.
Jurek Szczarnkowa pisze, to nawet powiem szczerze, nie miałem świadomości, że coś takiego istnieje, ale wpisałem w Google, czy mnie nie wypuszczasz i rzeczywiście coś takiego istnieje. Podobno badania pokazują, że dieta fleksitariańska jest najzdrowsza. Prawda?
Co to znaczy?
Fleksitariańska, czyli...
Wytłumacz, co to znaczy właśnie.
Tak. Ja jestem zdania, że w ogóle fleksitarianizm jest bardzo fajnym, bardzo fajną drogą, bo to jest coś takiego, że na ogół, na co dzień nie jem mięsa, ale czasami mi się zdarza. Aha. Czyli załóżmy, jestem idę gdzieś ze znajomymi.
Potrącisz samochodem sarnę, bierzesz sarnę i sobie zjesz.
Tak, dokładnie, to sobie kopytko skrobię. miałam też przyjemność współpracować z Facundo Conte, czyli z siatkarzem, który pochodzi jakby z Argentyny, więc no jakby się domyślacie, tam steki to jest sport Elementarz. Narodowy, tak? I on jadł bardzo dużo mięsa, jak był w skrze, natomiast później miał też trochę jakby taki gorszy sezon, trochę problemów zdrowotnych i zaczął tak jakby zwracać uwagę właśnie i jakby na regenerację trochę inaczej i na dietę. I ograniczył mięso. No to Serbowie się z niego śmiali, że jak ograniczy tak totalnie, że jak wyeliminuje, to mu paszport argentyński zabiorą, że już go wydziedziczą go totalnie. Ale on właśnie przeszedł na taką dietę fleksitariańską i on sam mówił, że na co dzień jak gotuje sam dla siebie, to raczej nie gotuje mięsa, no ale jak idzie gdzieś w gości, gdzie jest normalnie jakby ten grill, te steki się pojawiają, to po prostu je, no ale to jest od czasu do czasu. I to jest dobry przykład diety fleksitariańskiej, czyli ja nie wiem, dlaczego ludzie mają tak dużą, taką, nie wiem, wewnętrzną potrzebę zamykania się gdzieś w jakieś takie społeczne
właśnie
klitki.
W te definicje.
Dokładnie, jakieś takie definiowanie się. Ja na przykład nie jem mięsa, ale nie mówię, że jestem wegetarianką. Jakby nie zamykam się w tej szufladzie razem ze wszystkimi wegetarianami.
Czyli jak się sarna zdarzy, to...
No nie, to tam chlip, trochę ją ten i podzielę się z wami później. Mhm. To ze mną jest dobrze właśnie jeździć na wyjazdy gdzieś, gdzie jest porcjowane obiady są, bo ja zawsze oddaję mięso i wszyscy mówią, no to Ula, chodź, usiądź z nami, nie? Bo ja zawsze mówię, chce ktoś moje mięso? No, ale tak się śmiejemy, ale nie, no ja właśnie mówię po prostu, że ja nie jestem wegetarianką, bo ja nie mam jakichś takich ciągot, żeby się zamykać w szufladzie i gdzieś tam się z kimś poklepywać po plecach, że ja też jestem wegetarianką, o ja też jestem wegetarianką. Mało tego...
Piona.
Tak, piąteczka. Nasza
teraz my wegepiątka. Razem siedzimy przy jednym kącie stołu, a tam siedzą ci źli mięsożercy.
Mało tego, przyjechałam tutaj do was na rowerze, nie jem mięsa i wiecie, co jest dalej. No, ale nie idźmy tą drogą,
Bo to w złe rejony odpływamy.
Tak. Natomiast uważam, że i faktycznie jest coś takiego, w ogóle to się nazywa tribalizm. Kiedyś o tym czytałam w kontekście właśnie wegan i jakby weganizmu, że to jest o tyle niebezpieczne dla mnie jako dietetyka, że to mimo wszystko zaczynamy uprawiać taki cherry picking, czyli takie wybieranie faktów, które nam się podoba. Że jeżeli ja bym za bardzo sympatyzowała z grupą wegan czy wegetarian, to problemem zaczyna być to, że zaczynam się obracać w tej samej grupie, zaczynamy się poklepywać po plecach, zaczynamy wybierać te argumenty, które nam pasują i zaczynamy przymykać oko na to, na co nam nie pasuje. Czyli na przykład w diecie wegańskiej, załóżmy, brakuje B12, jest ciężej uzupełnić omega-3, no ale przecież są suplementy, więc to do końca tak nie jest. Także tak jakby dla mnie, ja powinnam patrzeć na to bardzo mocno merytorycznie i przez pryzmat badań naukowych, więc próbować to optymalizować. I tak jakby ja rozmawiając z weganami, wegetarianami się kłócę i wbijam im kij w mrowisko, a rozmawiając z osobami, które bardzo lubią mięso, tak samo
też
wyciągam,
masz argumenty, tak.
Więc kłócę się ze wszystkimi. Puenta, kropka.
Ale myślę, że...
Ale słuchajcie, czyli jeśli się definiujecie, to nie zamykajcie się na inne aspekty. Jeśli jeździcie na rowerze, to wsiądźcie czasem na hulajnogę, żeby zrozumieć potrzeby jeżdżących na elektrycznych hulajnogach. To tak nie na temat, ale
wiadomo, energetyczny ten poranek dzisiaj. dzisiejszy, myślę, że dobry początek niedzieli. Ula, dzięki wielkie, że wpadłaś. Ula Samow, czyli dietetyk sportowy, PZPC, PZLA, PZP, PZPS, wszystkie te PZPR.
Ula Samow, dobra karma, Ula to ja na Instagramie. Śmigajcie, bo naprawdę fajnie się, że tak powiem, followuje.
Zapraszamy na Instagram, natomiast troszeczkę o tej piłeczce rozmawialiśmy, no to zakończymy zapowiedzią tego, co się dzisiaj dzieje w najlepszej lidze świata zdecydowanie, czyli w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie o godzinie 15:00 mecz Pogoń Szczecin, Wisła Kraków, o 17:30 Górnik Zabrze, Lechia Gdańsk, no i mamy rozmowę z Danielem Trzepaczem z serwisu Pogoń Sport.net na temat tego pierwszego spotkania Kamil Kania.
Kuchy zadebiutuje?
No już grał, już grał? Gola strzelił nawet.
Kruca, to ja przegapiłem.
Nie obserwuję. Co tam słychać w Pogoni Szczecin już teraz na naszej antenie na koniec niedzielnego poranka i też my z Darkiem już się
Dariusz żegnamy. Urbanowicz.
Dziękujemy, Wojciech Piela. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.